Panna Amelia zostawiła wyspę odległą mniej więcej o 3/4 mili po prawej burcie i płynęła nadal swoim szlakiem, zdążając na Korsykę. Opływając tę wyspę o nazwie tak dlań urzekającej, Edmund dumał o tym, że skoczywszy do wody, znalazłby się za pół godziny na tej ziemi obiecanej. Ale cóż by tam począł, nie mając ani narzędzi koniecznych do odszukania skarbu, ani broni, której potrzebowałby może, pragnąc zachować go dla siebie. Wreszcie cóż by na to powiedzieli marynarze, co by sobie pomyślał pryncypał. Wypadało zaczekać. Szczęściem Edmund umiał czekać. Skoro 14 lat czekał na wolność, potrafi teraz, odzyskawszy ją, czekać pół roku albo i rok na fortunę. Czyż nie przyjąłby wolności, gdyby mu ją zaproponowano bez bogactwa? A wreszcie, czy ta fortuna nie jest złudą? Zrodzona w chorym umyśle Fari, czyż nie przestała istnieć wraz z nim? Co prawda list kardynała Spady był zadziwiająco szczegółowy i dokładny. I Dantes powtarzał w pamięci treść listu, nie zapomniawszy ani słowa. Zbliżał się wieczór. Edmund przyglądał się wyspie, mieniła się całą gamą barw zapadającego zmierzchu i zwolna tonęła w mroku, niewidzialna dla nikogo. Ale on, nawykły do ciemności więziennych, dostrzegał ją nadal. Ostatni bowiem zszedł z pokładu. Ranek zastał ich nieopodal Alerii. Lawirowali przez cały dzień, pod wieczór światła rozbłysły na brzegu. Układ owych świateł wskazywał snać, że wyładunek można rozpocząć, gdyż banderę powiewającą u wierzchołka masztu zastąpiła latarnia okrętowa i żaglowiec podpłynął do brzegu na strzał z fuzji. Dantes zauważył, że w tych okolicznościach niewątpliwie uroczystych kapitan panny Amelii, przybliżając się do lądu, rozkazywał zazwyczaj wytaczać na stanowiska dwie śmigownice, podobne do najlżejszych działek obronnych, które bez wielkiego hałasu mogły uczęstować na 1000 kroków piękną czterofuntówką. Ale tego wieczora ostrożność okazała się zbyteczna. Wszystko odbyło się składnie i gładko. Cztery łodzie podpłynęły do burty statku, z którego spuszczono szalupę, aby zapewne utraktować tamte łodzie należnymi im honorami. Chociaż łodzi było tylko 5, tak się gracko spisały, że ładunek przywieziony przez pannę Amelię znalazł się na lądzie jeszcze przed drugą nad ranem. Rozdział premii nastąpił tejże nocy, gdyż kapitan panny Amelii wysoce sobie cenił ład. Każdy otrzymał 100 liwrów toskańskich, to znaczy około 80 franków w naszej walucie. Ale nie był to koniec wyprawy. Wyznaczono teraz kurs na Sardynię. Należało znów załadować opróżniony statek. Następna operacja odbyła się równie pomyślnie, jak i poprzednia. Szczęściło się teraz pannie Amelii. Towarów był przeznaczony dla księstewka Lucca. Składał się niemal wyłącznie z hawańskich cygar, kseresu i malagi. Lecz tutaj doszło do porachunku ze strażą celną, odwiecznym wrogiem naszego kapitana. Jeden celnik padł, a dwóch marynarzy raniono. Dantes był jednym z nich. Kula przeszyła mu lewe ramię. Dantes był kontent z owej potyczki i niemal cieszył się raną. Znalazłszy się bowiem w opresji, wyniósł dwojakie doświadczenie. Przekonał się, jak traktował niebezpieczeństwo i znosił ból. Niebezpieczeństwo powitał uśmiechem, a trafiony kulą wyrzekł te słowa, co niegdyś filozof grecki: bólu, ty złe mnie jesteś. Ponadto zaś obejrzał śmiertelnie rannego celnika i czy w podnieceniu wywołanym walką, czy też dlatego, że wygasły w nim ludzkie uczucia, nie przejął się prawie wcale tym widokiem. Wstąpił na ścieżkę, po której chciał kroczyć. Zmierzał do celu, jaki pragnął osiągnąć. Serce zaczynało mu się obracać w kamień. A Jacopo, widząc, że Dantes padł i sądząc, że nie żyje, rzucił się ku niemu, podniósł go i później pielęgnował jak najlepszy przyjaciel. Ten świat nie jest tedy tak piękny, jak mniemał doktor Pangloss. Lecz może nie jest taki zły, jakim go widział Dantes, skoro ów człowiek, który nie liczył tu na nic, najwyżej na przypadającą Edmundowi część udziału w zyskach, odczuł tak dotkliwy smutek na widok jego rzekomej śmierci. Szczęściem, jak już powiedzieliśmy, Edmund był jedynie lekko ranny. Dzięki pewnym ziołom zbieranym w odpowiedniej porze, a dostarczanym przemytnikom przez stare wieśniaczki sardyńskie, rana zasklepiła się szybko. Edmund postanowił wtedy wypróbować Jacopa. Zaofiarował mu swoją premię jako zapłatę za usługi oddane podczas choroby. Jacopo odrzucił propozycję z oburzeniem. Z serdecznego uczucia, jakie Jacopo okazywał od pierwszej chwili Edmundowi, wynikało to, że Edmund darzył go czymś na kształt przyjaźni. Ale Jacopo więcej nie żądał. Odgadł instynktem jakąś u Edmunda osobliwą wyższość, którą Edmundowi udawało się kryć przed innymi. I dzielny marynarz kontent był z owej nikłej sympatii, którą okazywał mu Edmund. To też przez wiele długich dni spędzanych na pokładzie, gdy statek mknął bezpiecznie po modrych wodach, a dzięki sprzyjającemu wiatrowi, który wydymał żagle, sternik mógł się obejść bez pomocy, Edmund brał mapę morską do ręki i uczył Jacopa, tak jak biedny ksiądz udzielał mu kiedyś cennych nauk. Wskazywał Jacopowi położenie wybrzeży, tłumaczył odchylenia busoli, uczył go czytać w tej wielkiej księdze, rozpostartej nad naszymi głowami, zwanej niebem, lazurowej księdze, na której Bóg porozmieszczał diamentowe litery. A gdy Jacopo pytał, na co zda się uczyć tych wszystkich mądrości takiego biednego marynarza jak ja? Edmund odpowiadał, kto wie, czy pewnego dnia nie zostaniesz kapitanem okrętu. Twój rodak Bonaparte został przecież cesarzem. Zapomnieliśmy powiedzieć, że Jacopo był Korsykaninem. Przeróżne, następujące szybko po sobie wyprawy wypełniły już 2,5 miesiąca. Edmund tak zręcznie teraz żeglował po przybrzeżnych wodach, jak kiedyś zuchwale zapuszczał się na dalekie rejsy. Zaznajomił się ze wszystkimi przemytnikami wybrzeża, wyuczył się wszelkich tajemnych znaków, za pomocą których ta napółpiracka brać rozpoznaje się między sobą. Ze 20 razy przepływał obok wyspy Monte Cristo, lecz ani jeden szczęśliwy traf nie sprowadził go na nią. Powziął tedy taką decyzję. Wynajmie dla siebie, z chwilą, kiedy jego umowa z kapitanem panny Amelii wygaśnie, małą łódź. Edmunda było stać na to, ponieważ podczas rozmaitych wypraw uciułał 500 piastrów i pod lada pretekstem uda się na Monte Cristo. Tam swobodnie rozpocznie poszukiwania. Ach nie, wcale nie swobodnie, bo przecież towarzysze wyprawy będą na pewno go podpatrywać. No cóż, chcąc czegoś dokazać na tym świecie, trzeba też czasem i ryzykować. Więzienie nauczyło Edmunda ostrożności i naprawdę wolałby, żeby obeszło się tutaj bez ryzyka. Ale na próżno odwoływał się do swojej tak bujnej imaginacji. Nie potrafił wynaleźć innego sposobu, jak tylko kazać się w przyszłości zawieść na tę upragnioną wyspę. Dantes nie mógł się nijak uporać z tymi wątpliwościami, aż tu pewnego wieczoru kapitan panny Amelii, który, darząc go wielkim zaufaniem, pragnął zatrzymać u siebie, wziął go za ramię i zaprowadził do pewnego szynku na Via de Olio, gdzie zbierała się zazwyczaj śmietanka liworneńskich przemytników. Tam ubijano zwykle rozmaite interesy, którymi zajmowali się ludzie z wybrzeża. Dantes był kilkakroć na tej giełdzie morskiej, a przyglądając się zuchwałym korsarzom i filutom, których siedziby ciągną się wzdłuż całego wybrzeża i sięgają na blisko 2 mile w głąb lądu, zastanawiał się, jak ogromną potęgą rozporządzałby ten, kto umiejętnie pociągałby za te bądź zbieżne, bądź rozbieżne nici. Tym razem nadarzał się, jak mówią, złoty interes. W grę wchodził statek wiozący dywany tureckie, wschodnie tkaniny i kaszmiry. Trzeba było znaleźć teren neutralny, gdzie dokona się przeładunku, po czym należało spróbować przerzucić towar na francuskie wybrzeże. Jeżeli sztuka się uda, zarobek będzie kolosalny. Przypadnie 50, a może nawet i 60 piastrów na głowę. Kapitan panny Amelii wymienił Monte Cristo jako miejsce dogodne do przeładunku. Wysepkę tę, bezludną, nie mającą ani załogi wojskowej, ani straży celnej, Merkury rzucił jakby w czasach Olimpu na morze. Merkury, ów Bóg zarówno złodziei, jak i kupców. Rozdzieliliśmy te profesje, a przynajmniej rozróżniamy je. Starożytni zaś, jak się wydaje, nie zadawali sobie tej fatygi. Posłyszawszy o Monte Cristo, Edmund zadrżał z radości. Aby ukryć wzruszenie, wstał i przespacerował się po szynku, gdzie wśród fajczanych dymów splatały się ze sobą wszelkie języki świata, by stopić się wreszcie w narzecze lewantyńskie. Kiedy wrócił do swoich rozmówców, okazało się, że zapadła decyzja, iż przeładunek odbędzie się na Monte Cristo. Kapitan panny Amelii postanowił wyruszyć w drogę następnej nocy. Gdy poproszono Edmunda o radę, potwierdził, że położenie wyspy dawało wszelką rękojmię bezpieczeństwa. Dorzucił, że wielkie przedsięwzięcia winny być szybko realizowane, jeśli pragnie się osiągnąć powodzenie. Nic wtedy nie zmieniło ustalonego programu. Uzgodniono, że przygotowania do odjazdu zaczną się jutrzejszego wieczoru. Ponieważ zaś morze było spokojne, a wiatr przychylny, spodziewano się wypłynąć na neutralne wody pojutrze wieczorem.